Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pin. Proszę Państwa, jestem w dobrym nastroju, no, ale nie może być inaczej, skoro przypomniałem sobie o panu Stephenie Roachu, Stephen S. Roach. A ci, którzy mnie słuchali od dawna, od lat, wiedzą, że gdzieś tak 14-15 rok to był czas Roacha u mnie, dlatego że pan Roach, który... Przepraszam. Pan Roach, który jest wykładowcą na Yale University, nie wiem, myślę, że części osób to coś mówi, i był przewodniczącym, był szefem Morgan Stanley Asia, no to chyba dla kumatych, używając języka ulicy, więcej nie trzeba. Jak powiedziałem, miałem o nim zawsze bardzo wysokie zdania. Był czas, że się nie zgadzałem, ale zawsze o tym mówiłem i zawsze podkreślałem, że to jest wysokiej klasy specjalista. Bardzo często powoływałem się na niego i jeśli mam być zupełnie szczery, to nie pamiętam powodu, dla którego rozstałem się z panem Roachem. Podejrzewam, że jest to wynik zwykłego mojego zaniedbania, braku pamięci, znaczy chyba braku pamięci, nie zaniedbania. W każdym razie pan Stephen Roach wraca i to z wielką klasą. Ja wprawdzie nie przeczytałem tego artykułu do końca, zacząłem go czytać, to mi wystarczyło, żeby zdecydować się podzielić się z tym artykułem z Państwem, dlatego że ludzi, którzy tak dobrze znają Chiny jak Stephen Roach, jest bardzo niewielu na świecie, bardzo niewielu z ekonomistą. A proszę Państwa, ja myślę, że znaczy pan Roach od 2011 roku produkuje się w Project Syndicate. To wyjątkowo paskudne miejsce. Był nawet czas, gdy Project Syndicate wychodził po polsku. Nie chcieli w ogóle ze mną rozmawiać. To było bardzo niewesołe towarzystwo. Po prostu Żydzi. Nieciekawi Żydzi. Więc może być tak, że wyszedłem z założenia sztubackiego, założenia na złość mamie, odmrożę sobie uszy i zapomniałem o panu Roachu, dlatego że nie znosiłem Project Syndicate. Ale to było oczywiście błąd. To duży błąd z mojej strony. Jeśli tak było, to był to duży błąd. Oczywiście nie pamiętam, nie mam pojęcia. Więc to tylko tak mi się może wydawać. Proszę Państwa, pan Roach w tymże Project Syndicate opublikował 26 października artykuł Chiny znów prowadzą. Powtarzam jeszcze raz. Ja w Polsce nie znam człowieka, który zna się na gospodarce chińskiej tak jak Stephen Roach. Zresztą był szefem Stanley Morgan Asia, więc to cholera o czymś mówi. Dobra. No i w New Haven pan Roach pisze. Podobnie jak Chiny przewodziły światu w ożywieniu gospodarczym w następstwie światowego kryzysu finansowego z 2008 roku, podobnie dziś odgrywają dokładnie taką samą rolę. Odbicie Chin po COVID nabiera tempa w rozwijającym się świecie, który sam pozostaje na chwiejnym gruncie. Niestety jest to gorzka pigułka do przełknięcia dla wielu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie demonizacja Chin osiągnęła epickie rozmiary. Te dwa kryzysy są oczywiście różne. Mówi pan Roach o tym, porównuje ten z 8 i obecnie. A Wall Street była wówczas punktem zerowym dla kryzysu 2008, podczas gdy dla pandemii 19, pandemia 19 pojawiła się na wilgotnych rynkach Wuhan. Ale w obu przypadkach chińska strategia reagowania na kryzys okazała się znacznie bardziej skuteczna niż strategia USA. W ciągu 5 lat od wybuchu kryzysu w 2008 roku roczny wzrost realnego PKB w Chinach wyniósł średnio 8,6% na podstawie parytetu sił nabywczej. Chociaż był to wolniejszy wzrost niż błyskawiczne, niezrównoważone średnie tempo 11,6% z poprzednich lat, przed 2008, było to czterokrotnie wyższe równocześnie niż anemiczne 2,1% średniorocznego wzrostu amerykańskiej gospodarki w okresie 10-14 po kryzysie. Reakcja Chin na pandemię wskazuje na podobny wynik w nadchodzących latach. Słuchajcie Państwo. Cytuję Roacha. Reakcja Chin na pandemię wskazuje na podobny wynik w nadchodzących latach. Raport PKB za trzeci kwartał 2020 roku sugeruje szybki powrót do trendu sprzed COVID-u. Dane o wzroście PKB, realnego PKB na poziomie 4,9 rok do roku nie oddają pełnego poczucia samopodtrzymującego się ożywienia, które obecnie pojawia się w Chinach. Mierzenie wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach i przeliczanie tych porównań na roczne wzrosty, preferowana konstrukcja przez amerykańskich statystyków i decydentów, zapewnia znacznie wyraźniejsze poczucie zmian w czasie rzeczywistym w podstawowym tempie każdej gospodarki. Na tej podstawie realny PKB Chin wzrósł o 11% w skali rocznej w trzecim kwartale po 55% wzrostu po drugim kwartale. Więc skok, po prostu gigantyczny skok do przodu. Na uwagę zasługuje porównanie z USA. Obie gospodarki, cytuję cały czas, doświadczyły porównywalnych skurczów podczas swoich blokad, które nastąpiły kwartał później w przypadku Stanów Zjednoczonych. Kolejny spadek Chin o 33,8% w ujęciu łącznym w pierwszym kwartale był prawie identyczny ze spadkiem amerykańskim 31,2% w drugim kwartale, tylko przesunięcie o kwartał. Na podstawie napływających danych o wysokiej częstotliwości miesięcznych, tak zwane szacunki Rezerwy Federalnej z Atlanty, zwane PKB New, wskazują, że w trzecim kwartale wzrost realnego PKB w Stanach Zjednoczonych wynosi około 35%. Pamiętajcie, to jest zanalizowane. Chociaż jest to mile widziane i wyraźna zmiana po rekordowym spadku podczas blokady, jest to w dalszym ciągu o około 20 punktów procentowych do odreagowania Chin. I nadal pozostawia gospodarkę USA około 3% poniżej szczytu z końca 2019 roku. Zbieranie się gospodarek po zamknięciu, po tych lockoutach, nie jest jednak prawdziwą historią. Przypominają one, nie wiem co to jest, snapback rozciągniętej gumki lub w ujęciu statystycznym arytmetycznym wynik ponownego uruchomienia gospodarki, która właśnie została poddana niespotykanemu nagłemu zatrzymaniu. Prawdziwy test następuje po tym snapbacku, nie wiem co takiego, znaczy powrocie, myślę, że to chodzi o powrót do stanu normalnego i właśnie tam strategia Chin ma największą przewagę nad amerykańską i każdą inną. Cytuję dalej. Chińska reakcja na COVID-19 powieliła to, co zrobiono w 2008 roku, kiedy to wyodrębniła swoje rynki finansowe, znaczy wyodrębniła, po prostu zamknęła swoje rynki finansowe przed toksycznymi skutkami kryzysu subprime. W tamtych czasach cel był jasny od samego początku. Zająć się źródłem samego wstrząsu, a nie uszkodzeniami pobocznymi spowodowanymi przez wstrząs. A bodziec fiskalny w wysokości 4 bilionów juanów, wtedy, z lat od 2008 do 2009, zadziałał tylko dlatego, że Chiny podjęły zdecydowanie działania, aby odizolować swoje rynki od zjadliwej zarazy finansowej. Dzisiaj podejście Chin jest podobne. On twierdzi, że podobne, a twierdzi, że takie samo, jak wówczas. Po pierwsze, należy chronić swoich obywateli przed zjadliwym, chorobotwórczym zakażeniem drakońskimi środkami w zakresie zdrowia publicznego, których celem jest powstrzymanie i złagodzenie rozprzestrzeniania się choroby, a następnie i dopiero wtedy rozsądne wykorzystanie polityki pieniężnej i fiskalnej w celu wzmocnienia tego wzrostu po zamknięciu. A różni się to bardzo, bardzo od podejścia przyjętego w USA, gdzie debata po zamknięciu dotyczy, gdzie praktyka, ale nie tylko debata, praktyka po zamknięciu dotyczy bardziej wykorzystywania polityki pieniężnej i finansowej jako pierwszoplanowych instrumentów wzrostu gospodarczego, a nie polegania na zdyscyplinowanych środkach zdrowia publicznego mających na celu powstrzymanie wirusa. A on pisze o ostrym kontraście między tymi dwoma podejściami. Nie wiem, czy Państwo to rozumiecie. Ja pozwolę sobie to jeszcze raz przeczytać, znaczy omówić, znaczy własnymi słowami powiedzieć to, co on napisał. Mianowicie, on napisał coś takiego, że Chiny, podejście Chin w tym roku, w momencie, na początku, gdy zaczął się problem z COVID-em, to były drakońskie środki w zakresie zdrowia publicznego, których celem było powstrzymanie i złagodzenie rozprzestrzeniania się. To jest próba po pierwsze. To znaczy po prostu zamknięcie gospodarki i zamknięcie ludzi w domach, a więc zamknięcie gospodarki. I dopiero w momencie, kiedy została stłumiona choroba, ruszenie z polityką pieniężną i fiskalną. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest dokładnie odwrotnie. Było i jest dokładnie odwrotnie. Naprzód rozpoczęto rozrzucanie pieniędzy z helikoptera, czyli wykorzystanie polityki pieniężnej i fiskalnej jako pierwszoplanowych instrumentów wzrostu gospodarczego, a sprawa zdrowia publicznego miała drugorzędne znaczenie. Mam nadzieję, że Państwo to rozumiecie, tą gigantyczną różnicę. Proszę Państwa, ja chciałbym, aby większość osób miała okazję, chciało jej się dotrwać do końca tego artykułu, dlatego pozwolę sobie przerwać teraz czytanie tego artykułu, wrócę do tego artykułu w części drugiej i mam nadzieję, że Państwo w ten sposób doczłapiecie się ze mną do samego końca, albowiem ten artykuł po pierwsze jest napisany przez Amerykanina. Po drugie jest napisany przez wybitnego ekonomistę. No, Uniwersytet Yale coś mówi, prawda? Po trzecie jest napisany przez wybitnego znawcę Chin. Myślę, że nie trzeba więcej. Ja rozwinę te trzy sprawy za chwilę w drugiej części. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.